Warszawianka przywitała nas dzisiaj, bo to dzień podniosły, dzień szczególny. Z nami jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Jest coś 1 sierpnia takiego, że jest to dzień taki ekscytujący, taki nadzwyczajny. Myślę, że kiedy rozmawiamy z ludźmi, ale też kiedy sami wstajemy rano, patrzymy w kalendarz 1 sierpnia, to gdzieś to serce Polaka bardziej bije, drży wręcz. I nie jest to tylko takie drżenie nad klęską powstania, nad tymi skutkami, które po 63 dniach się objawiła, później w zniszczeniu Warszawy, ale to jest coś, co jednak chyba cały czas napełnia nas nadzieją, motywacją, jakimś takim duchem, jeszcze Polska nie zginęła.
No wszystko, co ojciec powiedział przed chwilą, jest oczywiście prawdą. Jak wspominam i myślę o dacie 1 sierpnia 1944 roku, o tej teraz znowu okrągłej rocznicy 75-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego, to nasuwają mi się dwa słowa. Przede wszystkim ofiara i drugie heroizm, bo to była rzeczywiście heroiczna ofiara dziesiątków tysięcy Polaków, którzy chwycili za broń. Nie tyle przeciw komuś, oczywiście wróg był jasny, ale przede wszystkim walczyli o wolność. Nie tylko w sensie politycznym wolność Polski, ale dzisiaj często się mówi, używa takiego określenia wojna cywilizacyjna. Warto zwrócić uwagę, że Powstanie Warszawskie było właśnie czymś takim, bo przecież te barykady, które przecięły miasto wtedy w sierpniowych dniach, one oddzielały rzeczywiście też pewną wizję człowieka, pewną wizję państwa, pewną wizję społeczeństwa i kultury, która była reprezentowana właśnie przez walczących powstańców i tych, którzy byli po drugiej stronie barykady, a więc jednostki niemieckie także warto pamiętać też te jednostki azjatyckie, muzułmańskie, które walczyły także na służbie III Rzeszy Niemieckiej, a z drugiej strony Wisły, jak wiemy, mieliśmy to wyczekiwanie na wykrwawienie się Warszawy przez inny bezbożny totalitaryzm. Więc tutaj mamy do czynienia z taką całą gamą rzeczywiście kwestii dotykających rzeczy podstawowych, także teraz, po 75 latach. Dlatego ta rocznica jest taka ważna, że my nie tylko wspominamy jakieś zamierzchłe czasy, jakieś walki, heroiczne walki, które nasi przodkowie toczyli, ale po pierwsze trzeba pamiętać, że z tych walk, z pamięci o tych walkach wyrosła właśnie ta współczesna Polska, która dobija się wolności, a z drugiej strony mamy ten szerszy kontekst, nie tylko właśnie polski, czy nawet polsko-niemiecki, ale rzeczywiście szerszy, gdzie Polska, gdzie powstańcy warszawscy, oni nie tylko walczyli o wolność miasta, wolność Polski, ale szerzej, oni byli reprezentantami tej właśnie cywilizacji chrześcijańskiej, tej cywilizacji, która wtedy rzeczywiście broniła się. Pamiętamy te dramatyczne przecież sceny utrwalone przez świadków Powstania Warszawskiego, gdzie przecież linia frontu przebiegała chociażby przez archikatedę Świętych Janów, prawda, w Warszawie. Tam toczyły się walki, jakże to symboliczne, ale też obrazujące rzeczywisty wymiar tych walk.
Gdybyśmy mieli, panie profesorze, właśnie tę cywilizację powstańców warszawskich opisać i jednocześnie przenieść tego ducha, to dziedzictwo w tym roku po raz pierwszy, jak mówił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, pan Jan Ołdakowski, więcej jest wolontariuszy aniżeli powstańców.
No taka jest smutna kolej rzeczy, że powstańcy, weterani Powstania Warszawskiego, oni już wymierają. Natomiast ważne jest, żeby przechować pamięć o tym właśnie też tym głębszym wymiarze Powstania Warszawskiego. Powstańcy warszawscy, często się mówi, że to był taki ostatni romantyczny zryw w naszych dziejach. Przy czym słowo romantyzm jest zazwyczaj kojarzone jako nierozważne takie rzucanie się z motyką na słońce. Ale przecież romantyzm to jest właśnie głębsza filozofia, głębsza, zakorzeniona właśnie w chrześcijaństwie. To przekonanie, jak pisał Słowacki, że moc to duch. że my jesteśmy mocni przede wszystkim duchem. Proszę zwrócić uwagę, jak rzecz nieprzypadkowo, kiedy 40 lat temu święty Jan Paweł II przybywał do Polski, on odwoływał się też do pamięci o powstaniu warszawskim. Wtedy, kiedy jeszcze ta pamięć o powstaniu warszawskim, bo przecież mamy jeszcze wtedy okres PRL-u, była zakazywana, czy była gdzieś spychana na margines, a Ojciec Święty przypominał o stolicy opuszczonej przez sojuszników i wspominał o tej figurze Chrystusa, Zbawiciela, która stoi przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie i to Sursum Corda i ta dłoń Chrystusa uniesiona w niebo, zwalona przez Niemców w tych barbarzyńskich atakach właśnie na to, co było święte. To jest też takie bardzo charakterystyczne, że Niemcy i te formacje muzułmańskie czy rosyjskie, które brały udział także na służbie III Rzeszy Niemieckiej w walce bestialskiej, w walce przeciwko powstańcom, ale jakąś szczególnie właśnie taką zajadłością tym bestialcom charakteryzowały się wobec osób duchownych, wobec kościołów, wobec jakiegokolwiek wymiaru świętości. No dość wspomnieć przecież, że fragmentem tej wielkiej rzezi i woli w Warszawie to było też przecież to, co stało się z klasztorem Ojców Redemptorystów na ulicy Karolkowej, więc tu mamy do czynienia rzeczywiście także w tym aspekcie z takim wymiarem właśnie tej walki z drugiej strony przeciwko temu, co oni, to znaczy Niemcy, uważali za istotę polskości, to znaczy właśnie krzyż, Chrystus, to co Kościół przyniósł w sensie kulturowym na tę ziemię, to było szczególnie mocno atakowane i bestialsko niszczone. No przecież takie wydarzenia i takie gesty symboliczne jak przejechanie się czołgiem niemieckim po grobie nieznanego żołnierza już po ustaniu walk w Warszawie, no to było też takim jaskrawym pokazaniem, że my reprezentujemy inną cywilizację, bo przecież w naszej cywilizacji coś takiego nie mieści się w głowie.
Wysadzanie szpitali, wrzucanie gnatów do piwnic, gdzie zgromadzeni byli cywile, to także część tej antycywilizacji, która owładnęła Warszawę na blisko 5 lat tak naprawdę do roku 44, ale później przyszła druga okupacja, której też spodziewali się powstańcy. Działała radiostacja kościuszkowska w Moskwie, która wzywała do walki. Komuniści mogli przejąć tak naprawdę Warszawę, gdyby tego rozkazu Armii Krajowej nie było. No i wówczas ta instalacja systemu komunistycznego także na oczach świata wyglądałaby zupełnie inaczej. W zasadzie trzeba jeszcze mówić o tych dwóch okupantach. Okupancie niemieckim i okupancie sowieckim, który stał także po drugiej stronie Wisły.
Tak, no trzeba powiedzieć, że w jakimś sensie te dramatyczne tygodnie, dni sierpnia, września, początku października 1944 roku to jest ziszczenie się scenariusza, który był rozpisany w pakcie Ribbentrop-Mołotow. Bo warto sobie przypomnieć, że w oryginalnej wersji tak zwanego rozgraniczenia stref wpływów, prawda, w tym tajnym protokole dołączonym do paktu, Warszawa była miastem przedzielonym, to znaczy lewobrzeżna część, czyli ta większa część Warszawy miała być po stronie niemieckiej, strefie wpływów, natomiast prawobrzeżna część, Praga, była przewidziana do sowieckiej strefy wpływów i w sierpniu 1944 roku dokładnie coś takiego się wydarzyło. Tak jak sprzeciwem narodu polskiego wobec paktu Ribbentrop-Mołotow było podjęcie walki 1 września 1939 roku i potem 17 września 1939 roku już walka, jak wiemy, z dwoma agresorami. Tak samo z 1 sierpnia 1944 roku to był ponowiony sprzeciw, heroiczny sprzeciw wobec właśnie próby likwidacji miasta przez Niemców i Sowietów wspólnie. Nie miałem złudzeń co do tego, że Hitler by oszczędził Warszawę, gdyby nie doszło do powstania. Warto sobie przypomnieć, co działo się z innymi miastami, no wtedy jeszcze niemieckimi, które Hitler kazał zamieniać w twierdze, na przykład Wrocław czy inne miasta, i nie miał żadnych skrupułów, żeby skazywać te miasta, no wtedy jeszcze miasta niemieckie na zagłady, i tym mniej miałby skrupułów na skazanie stolicy Polski na zagładę, na uczynienie z niej miejsca właśnie walk, ogłoszenia miasta twierdzą i walki z Sowietami i w jej ruinach. Przy czym Polacy gdyby rzeczywiście też w jeszcze większej mierze niż stało się to w Powstaniu Warszawskim funkcjonowali jako te tak zwane żywe tarcze. Z drugiej strony Sowieci po wkroczeniu do Warszawy, gdyby ona nie została, by tam nie było Powstania Warszawskiego, no to nie miejmy złudzeń, że by zaczęła się sowietyzacja na jeszcze większą, bardziej krwawą skalę. Warto sobie przypomnieć na przykład takie epizody, ale które dużo mówią o intencji nowej tak zwanej władzy ludowej, że przecież już po zainstalowaniu Urząd Bezpieczeństwa Publicznego szukał na przykład Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że on zginął w powstaniu. Ale to jest takie wydarzenia, które no, pokazują, że właśnie ci, co heroicznie walczyli w okresie Powstania Warszawskiego, gdyby do powstania nie doszło, to z dużą dozą prawdopodobieństwa, nawet pewnością można powiedzieć, że kończyliby jak ci szlachetni bohaterowie, jak rotmistrz Pilecki i inni w ubeckich katowniach.
Tak, strzelaliśmy do wroga brylantami, ale te brylanty też pewnie byłyby później zamordowane przez Sowietów. Zresztą Sowieci komuniści później prześladowali tych, którzy byli w Armii Krajowej. Byli ludzie drugiej kategorii, oskarżani niejednokrotnie o współpracę, jak to się wówczas mówiło, z faszyzmem. To określenie dzisiaj o Polsce w roku 2019 także funkcjonuje z ust niektórych, że jest państwem faszystowskim.
Tak, słowo faszyzm to jest oczywiście słowo wytryk, które było przez długie lata przez komunistów, komunistycznej propagandzie używane na określenie każdorazowego przeciwnika władzy sowieckiej. No przecież warto przypomnieć, że do rangi faszystów, czy socjalfaszystów awansowali na przykład działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, która w 1920 roku podczas pierwszej próby zdobycia Warszawy przez Sowietów nie wsparła tego przedsięwzięcia, tylko wsparła Rząd Obrony Narodowej i akcję tworzenia armii ochotniczej w ramach Wojska Polskiego. Więc faszystami także byli żołnierze i dowództwo Armii Krajowej według Stalina. No przecież taka była podstawa potem aresztowania 16 przywódców Polski Podziemnej w 1945 roku właśnie z paragrafu walki z faszyzmem, prawda? Więc to jest słowo, które ma długą historię takiego propagandowego wykorzystywania, co nie przeszkadzało właśnie tym, którzy każdego swojego przeciwnika realnego czy wydumanego określali mianem faszysty, rzeczywiście współpracować z faszystami całkiem realnie. Przecież Sowieci z Niemcami w latach 1939-1941 tworzyli całkiem ścisły sojusz.
Bo jest taka analogia, na którą zwrócił uwagę dzisiaj w Polskim Radio miałem okazję słyszeć pana profesora Roszkowskiego, który mówił o tym, że słowo faszyzm jest dzisiaj używane tak jak w czasach komunistycznych na określenie wroga, czyli ci, co nie są komunistami, byli faszystami. No dzisiaj też ci, co nie są związani z ideologią lewicowo-liberalną, genderową i wszystkimi tego typu ruchami, także określani są w Polsce w roku 2019 faszystami.
I w tym sensie to jest rzeczywiście kontynuacja. No, gdyby tak poszukać w biografiach tych, którzy dzisiaj tak bardzo, bardzo szermują hasłem zagrażającego rzekomo Polsce faszyzmowi, no to wielu z nich tam powiedzmy są wnukami czy prawnukami osób, które kiedyś wcześniej w okresie II Rzeczypospolitej na rozkaz międzynarodówki komunistycznej też właśnie tropiły w w Polsce faszystów. Więc tutaj rzeczywiście to mamy do czynienia z taką operacją propagandową, można powiedzieć, w wersji 3-4.0. Gdzie rzeczywiście chodzi przede wszystkim o oczernianie, a z drugiej strony o zamknięcie ust krytykom no właśnie szykowanej w Polsce rewolucji, która ma już raz jest oczywiście pod wielobarwnymi sztandami, ale generalnie cel jest ten sam, to znaczy wyrwanie Polski, czy jakby przeoranie Polski w ten sposób, żeby ona już tylko była z nazwy Polską, a żeby była całkowicie oderwana od swoich korzeni chrześcijańskich, więc w tym sensie powracam do tego, co już wcześniej mówiłem, Powstanie Warszawskie było też poza wszystkimi innymi aspektami tą heroiczną próbą właśnie, czy takim znakiem akcesji Polaków, przywiązania Polski właśnie do tego wszystkiego, co reprezentowały te budynki tak heroicznie bronione przez powstańców, jak Archikatedra Świętych Janów, jak Kościół Świętego Krzyża i figura Chrystusa, która stała i stoi przed nim, która jest tym właśnie wskazaniem, że no tak jak pisał Adam Mickiewicz, że tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską. Polska jest Polską i Polak Polakiem.
Bardzo dziękuję, bo to szczególnie ważne nakreślenie, też cywilizacyjne, takich wartości, które przyświecały pokoleniu Kolumbów, pokoleniu Powstania Warszawskiego w 75 lat po, bo dzisiaj też mamy do czynienia z różnego rodzaju narracją. No i warto się zastanowić nad tym dziedzictwem, które mamy ponieść, przenieść na czas następny. Bardzo dziękuję. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, nasz gość, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.